dzisiejszym odcinku Janek nagrywa filmy w piżamie.
Dowiemy się, dlaczego Daniel niebawem może być w trudnej sytuacji.
A Mateusz znowu nie opowie nam, dlaczego ściął włosy.
No witamy wszystkich.
Jaśku.
Witamy o 6 rano.
Blisko, ale nie o 6.
Gdzieś na świecie na pewno jest 6.
No nie, a tak, faktycznie. Równo o 6, gdzieś na świecie jest. Słuchajcie, ja się muszę wam pożalić, i może słuchacze nam w czymś, mi w czymś pomogą, albo wy. Dawno nie było mojego narzekania. Ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, ale panowie, ja mam kolejną noc z rzędu nieprzespaną, bo ta pompa ciepła za tą ścianą tak... Ja nie chcę powiedzieć tego brzydkiego słowa, ale ja... Albo ja mam nadwrażliwość dźwiękową, albo ja mam wrażenie, że cała wieś ze mną słyszy to buczenie, nie mogę spać, korki nie działają na uszy, czytam, oglądam. Wczoraj poszedłem do łóżka o 21.50, chciałem już jakby przyłożyć się do spania, poszedłem spać o 3 w nocy. Jak nie pompa ciepła, jak przestaje buczeć, to mnie to, że nie buczy, bo nie wiem, czy działa, więc czekam, aż zacznie buczeć. Nie ma innego rozwiązania, a wczoraj do tego wszystkiego, oprócz buczenia, jeszcze coś zaczęło stukać, tak dziwnie stukać, więc zacząłem o 3 w nocy chodzić po domu. To jest straszne, lokalizować ten dźwięk, nie mogłem go zlokalizować. Okazało się, że jest gdzieś na tej ścianie, gdzie pompa ciepła, na ścianie za sypialnią. Nie wiem, co to było do teraz, miałem ochotę wychodzić na zewnątrz, wchodzić. Kurna, ludzie, czy jest ktoś wśród słuchaczy, kto ma pompę ciepła i mu buczy, czy nie buczy? Wczoraj jeszcze byliśmy w urodziny w gościach, na urodzinach małych dzieci i mają pompę ciepła i nie słyszą jej w środku. Dlaczego mają słychać w całym domu, a szczególnie tam, gdzie śpię?
Może masz taką piękną akustykę tego całego miejsca?
Może
to znaczy,
być.
Albo pompę ciepła, która tak buczy.
Janek, ile ma decybeli?
Ja robię, decybele to się tutaj są nieważne, bo decybeli to ona buczy dźwiękami, których nawet decybelomierz to się nazywa, niskie częstotliwości?
Infradźwięki to są, no.
Słuchajcie,
nie
no,
ultradźwięki,
jakbyście,
tylko infradźwięki.
Jakbyście widzieli kiedyś sąsiada, który chodzi po podwórku o 3 w nocy i chodzi, bo to nie jest tak, że ja idę sprawdzić, jak otworzę drzwi na zewnątrz, to ja nie słyszę tego buczenia, ale... Więc jeden dom sąsiadów na pewno go nie słyszy. Mój zasłania. Ale idę do pompy ciepła i tam mega słyszę to buczenie, które całe idzie w ścianę od sypialni. Jasne, rozumiem, że to słyszę. Ale od tej ściany jakby są 3 domy, które też słyszą to buczenie i normalnie robię się wariata, bo potrafię otworzyć bramę, która jest 15 metrów od domu, wyjść na drogę i chodzę po drodze, żeby sprawdzić, jak słychać mniej więcej pod domami sąsiadów. Rozumiecie? Wczoraj miałem ochotę... Ja bym oddał życie za to, żeby mnie któryś sąsiad wpuścił do domu, żebym ja mógł usiąść w ciszy w jego domu i sprawdzić, czy buczy, bo mnie chyba bardziej od tego buczenia męczy to, że oni mogą też to słyszeć i że, wiecie, ja bym wolał chyba, żeby on tu przyszedł i powiedział, Janek, buczy, zrób coś z tym, niż taka niewiedza i sobie opowiadam na przykład, na pewno mają lodówkę, ta lodówka im na pewno trochę buczy, czyli trochę mniej to słyszą, albo puścili zmywarkę, a możemy, kurna, ludzie.
Janek, ale to idź, to może po prostu
nie
idź,
mogę
zapytaj.
Pójść, bo wtedy oni, jak zapytam, to będą tego słuchać w nocy i to usłyszą, a jak nie słyszą, Iza na przykład śpi
i
nie ma problemu żadnego.
Rozumiem, że to chodzi o pompę, jeśli chodzi o pompę ciepła, czyli chodzi o to urządzenie zewnętrzne,
jednostkę,
tak?
Zewnętrzną, oczywiście.
Jednostkę zewnętrzną. Nie, że tam w środku ci w domu buczy i trzęsie oknami.
Słuchaj.
I ten, nie, tylko ta zewnętrzna.
Tak zewnętrzna buczy, że w środku buczy, więc może nie trzęsie oknami. Ja wiem, że mamy dom też dosyć pusty jeszcze, ale no nie może tak być.
Ale to, no właśnie, to musi być jakieś długoterminowe rozwiązanie, to może między domem a tą jednostką musisz tam włożyć jakąś watę, masz już doświadczenie, to...
Słuchaj, myślę nad panelem akustycznym, to jest jedno, ale bardziej mnie martwi to, że ja naprawdę całe życie zaczynam ostatnio tak podporządkowywać, że ja myślę w ciągu dnia o tym, jak się mega zmęczyć, żeby szybciej zasnąć, żeby nie myśleć o tej pompie ciepła, ale to się tak nie da. A najgorzej, jak się przebudzę w nocy i już mi się uda zasnąć i pierwsze, co robię, to jest... Czy słyszę pompę ciepła? Jak ją słyszę, to już nie mogę zasnąć. To są naprawdę
ja nie wiem,
moje
czy
problemy.
To jest... Dokładnie, ja nie wiem, czy to Janek nam teraz opowiadasz o pompie ciepła więcej, czy o swoich problemach. I gdzieś tam może nie wiem, jak ci pomóc rozwiązać.
Pompa ciepła miała być ekologiczna, cicha i...
Pewnie taka jest. No. I pewnie taka jest. Może po prostu wymusić...
Ja ci myślę filmik, sypialnie. Jaka jest, dobra? Bo nagrywałem wczoraj w nocy również.
No ale...
To sprężarka. Nagrywałem filmik dla pana instalatora, bo chcę mu powiedzieć, że ta sprężarka nie może tak głośno chodzić. On mówi, że on ma taką samą pompę ciepła i coś tam.
Ja myślę, że trzeba... No.
I nagrałem dwuminutowy filmik z każdej strony, jak działa ta sprężarka, po czym sobie uświadomiłem, że jestem w piżamie, w krótkich spodenkach, w laczkach i tak, i nie chcę mu wysyłać tego filmiku, więc nagrywałem o 2:00 w nocy drugi raz filmik, żeby nie było widać moich nóg. To są tego typu problemy.
Ubrałem się w garnitur.
Zebrałem was dzisiaj tutaj na posłuchanie dźwięków.
Dokładnie, wypastowałem buty, bo założyłem. Janku, no są, ja sobie zdaję sprawę, że to jest śmieszne z naszej perspektywy, bardzo nawet, bo bym powiedział nawet bardzo i...
Bo chodzi o to, nawet... że jestem niewyspany.
A z drugiej strony, no, wpakowałeś tą kupę kasy. No ja myślę, że musisz zainwestować w jakąś taką profesjonalną ekipę, która ci to zmierzy i potem zareklamujesz to, nie? Że tam na przykład miało być 75 decybeli, a jest 78. I to chyba nie jest akceptowalne już.
No, ja teraz mam taką trochę nadzieję małą, bo pan powiedział, jak instalator do niego dzwoniłem i mówi, a grzeje wodę? Ja mówię, grzeje. No to sprężarka wszystko dobrze. A teraz rano podniosłem temperaturę specjalnie, żeby podgrzała do 40 stopni podłogę. Specjalnie. I ona od pół godziny, jak wstałem, nie podniosła z 28 nawet do 30 stopni. I teraz pytanie, czy może ona faktycznie nie ma jakiegoś problemu, że ta sprężarka się męczy, a nie potrafi nawet tej temperatury osiągnąć, a powinna spokojnie osiągać temperaturę nawet 68 stopni. No nieważne. No,
nie wiem.
Jest jeszcze taka drobna, może jest taka sprawa, że jak Janku lałeś ten fundament pod tą pompę ciepła, bo ty to robiłeś, nie? To połączyłeś fundament domu i to wibruje po prostu teraz.
Nie dość, że nie połączyłem, to jeszcze jest na takich antywibrujących podkładkach ta pompa ciepła i z tego co czuję, ona cała, jak się dotknie w nocy, to drga strasznie, a jak dotkniesz fundamentu, to nie drga.
Nic.
Ale ściana na przykład, tam gdzie jest wlot tych wszystkich gazów, już drga.
To drga. No, może on po prostu przenosi wibracje i cały dom się zamienia w takie, wiesz, pudło akustyczne.
Chciałbym sobie w to uwierzyć, gdyby nie to, że jak stoję koło tej pompy ciepła, no to słyszę, jak ona buczy i drga, wiesz. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Zapraszam.
Ja myślę, że trzeba napisać petycję do Unii Europejskiej, że wracamy do węgla po prostu. Ja zapytam Danielu, buczy ci coś w domu?
Buczy, nic nie buczy. Elegancko.
I proszę, i węgiel.
No.
I klik.
Ej, ja i tak dziękuję sobie w tym przypadku, że ten dom, że to nie jest ciasna zabudowa, że 3 metry za ogrodzeniem jest już na przykład sypialnia sąsiada, bo wtedy to myślę, że on by miał... problem. On ma dom z 20 metrów dalej. No to wczoraj północy jeszcze szukałem tych, bo najpierw sprawdziłem decybele i znalazłem takie wykresy, że jak w odległości od źródła dźwięku decybele spadają, nie? No i według tego decybele u niego przy założeniu coś tam już powinny być na wysokości tak 30 decybeli, więc super. Jest świetnie, że są tuje po drodze, ale potem zacząłem zastanawiać się, jak się nazywają, bo te buczenie tego się nie mierzy w decybelach. W tego to się liczy VH coś tam, vibro coś tam prawdopodobnie i nie ma takich wykresów, które pokazują jak na przykład może wy wiecie, jak wibracje popatrzcie, no to nie jest tak, że jakby to nie jest tak, że jak mi ta pompa ciepła wibruje i buczy, to cały świat ją słyszy, nie? W pewnym momencie one muszą zanikać i nie ma żadnego wykresu w internecie, na przykład w jakim odległości od źródła wibrującego urządzenia one powoli zanikają, bo jeżeli miałbym taki wykres, że po 10 metrach one są już 2 razy słabsze, to śpię spokojnie, ale nie mam takiego wykresu.
A nie próbowałeś zostawić na przykład właśnie telefonu przy tych tujach, żeby zobaczyć, czy tam już jest już dużo ciszej?
Decybeli jest mniej. Ale rozumiesz, no w domu mam decybeli w 20, a słyszę to buczenie.
Problem jest, Janka, taki, że nie może zmierzyć za tujami, bo za tujami jest pies. Pies sąsiada. ciężko.
Ty się nie śmiej, bo Daniel, jak nocowaliście, pamiętasz, Mateusz, jak Daniel nie mógł spać przez psa? To wczoraj jedną z myśli miałem takie, jak przyjdzie mi tu sąsiad, że to buczy, to ja mu powiem, że pół wakacji nie mogłem spać, bo jego pies czekał. Już takie argumenty, a potem sobie myślałem, może lepiej nie, no bo to byłoby wyciąganie starych brudów.
Dokładnie.
Tym bardziej, że pies się uspokoił, tak? Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ja bym chciał, żeby się okazało, że ta pompa jest zepsuta, że ją przyjadą, naprawią i żeby gdzieś tam w końcu spokój.
Ja też bym tego chciał. Niech dobije gazem, niech zrobi cokolwiek. No, ale to widzicie, miałem ponarzekać chwilkę. Ale jeżeli ktoś z naszych fanów, bo może są jakieś rozwiązania. I od razu mówię, tryb cichy jest włączony. Mam wrażenie, że on jest jeszcze głośniejszy, bo wtedy wentylator chodzi ciszej, ale sprężarka chodzi głośniej. A jak wentylator chodzi głośniej, to chociaż ta sprężarka chodzi jakoś tak ciszej. Nie wiem.
Ale to, co opowiadasz, jest jednym z powodów, dla których ja w pierwszym momencie, no, były dwa. Pierwszy to był finansowy i on był możliwe, że najważniejszy. Natomiast drugi to była taka, mój dom znajduje się bardzo w ciasnej zabudowie, znaczy są domy po obu stronach. I jednym z takich argumentów, żeby tego nie montować właśnie pompy ciepła, było to buczenie i szumienie.
Czyli ty wiedziałeś o tym, jak się zastanawiałeś nad pompą ciepła?
Tak. No, znaczy jakby słyszałem po prostu te pompy i jakby ten nieustający szum i buczenie, no z jednej strony jest tak kochana pani Basia, którą serdecznie pozdrawiam i nie chciałbym jej tego robić, więc ona by musiała być zamontowana albo gdzieś z drugiej strony, albo daleko od domu.
Dobra, czekaj. Czy twój sąsiad ma pompy, twoja sąsiadka ma pompę ciepła?
Nie.
A kim jest pani Basia?
No cudowną osobą. Jest anioł, nie kobieta.
Dobra, ale inaczej. I ma dom niedaleko twojego?
Tak, znaczy przylega do mojego.
I ma pompę ciepła?
Nie, nie ma. To nikt nie ma.
Nie, ja się zastanawiałem.
Ale myślałem, że ona ma zamontować. I nie chcesz zrobić tego samego, co ona zrobiła.
Tego samego. Nie, nie, no jakby miała, to ja w ogóle nie miałbym żadnych problemów, nie? Byłyby sobie dwie, by buczały dwa razy głośniej. No nie, pewnie tak to nie działa, nie? Ale one by się mogły, jest taka szansa, że one by się mogły niwelować, że jeden by produkował te takie fale.
To zależy,
fale,
jaki
jak,
wykres.
No i z kancel.
Zależy, jaki no. wykres znajdziesz.
Także tak, no to było jedno z takich poważnych rzeczy. Natomiast sąsiad, który ma dom, cztery domy dalej, ma taką nowoczesną tą pompę ciepła, ona jest cała taka w takiej szafie.
Szafie, właśnie.
No stoisz obok niej, też jest na zewnątrz, ale stoisz obok niej i słuchaj, nie słyszysz. Naprawdę,
ale
nie żartuję.
W szafie, w sensie w osłonie akustycznej, czy że ma po prostu
nie jakiejś specjalnej. Jest taki, te wentylatory, nie wiem, gdzie nawet mają za bardzo ujście, bo ich nie było widać, więc pewnie są gdzieś od strony budynku, może nie wiem. Nie wiem, jak są, nie wiem, jak to jest rozwiązane. Ale my normalnie przy niej staliśmy i mieliśmy normalną konwersację.
W jakiej temperaturze i w jaki dzień? Bo wiesz, bo ja,
na pewno
ja przez
działała.
5 miesięcy mieszkania nie słyszałem ani na moment, słyszę od 2 tygodni, jak temperatury zeszły poniżej zera.
No tak, jeszcze poczekaj, jeszcze te grzałki włączą, jak to wszystko zacznie tam, panie, buchać, parować.
No właśnie dziwne jest to, że ludzie piszą w internecie, że jak jest operacja odmrażania, bo ona się tam odmraża, coś tam jakoś to się nazywa, to wszyscy narzekają w internecie, że no sprężarka to nic, ale jak się ten defrost włączy, to się nie da, to mnie budzi i nie da się spać. To tu defrost jest tak cichutki, ucisza się sprężarka, defrost, mam wrażenie, że po prostu jest cisza Boga na wsi. I jakby jest na odwrót, ale to może też pokazywać, że skoro defrost powinien być głośny, to znaczy ta sprężarka, zadzwonię zaraz po naszym nagrywaniu jeszcze raz do pana pan.
Oni cię tam muszą lubić, Jasiek, wiesz? Proszę pana, bo jest taki problem. Bo ja zastanawiam się, bo ja poszedłem do sąsiada i wprosiłem się na obiad, żeby posłuchać, czy to buczy, czy nie buczy.
Ja mu podeślę ten odcinek najpierw. Tam masz wszystko wytłumaczone.
Także, ale to ciekawe jest w ogóle, jak do tego pięknie podchodzisz, Jaśku. Że ty się bardziej przejmujesz, co sąsiedzi powiedzą.
No, ale tak mam często, niestety.
Bo wiesz, bo rozwiązanie jest bardzo proste, jeśli ty chcesz lepiej spać. Ty po prostu przenosisz sypialnię do salonu i jest po sprawie, nie?
Tak, mógłbym spać w salonie i tak.
Ale sąsiedzi znowu pomyślą, bo cię zobaczą rano, że tam śpisz, pomyślą, no pokłócił się z żoną. No,
jedno to tak, a drugie to, no nie po to masz sypialnię, żeby spać w salonie. Ja cały czas ze sobą walczę. Ja bym już 3 razy poszedł do salonu, ale sobie myślę, nie, stary. Tak samo mogę założyć korki, które coś tam dają, ale nie za dużo, ale mam takie nie po to masz ten dom, żebyś w korkach w nim spał.
Ale
ja się zgadzam,
słuchaj,
z tobą.
Janek, to jest po prostu sezon zimowy, migrujesz do salonu na sezon zimowy. Masz tam kominek, cieplutko w ogóle przytulnie.
No dzisiaj tylko, kończąc, żeby troszkę zmniejszyć działanie tej sprężarki, to obniżyłem temperaturę grzania podłogi, no i rano w całym domu było 18 stopni zamiast chociażby 20. No i to już nie jest komfortowe wstawać, szczególnie, że śnieg za oknem sypia. Jest mroz.
No. 18 stopni, tak, to już nie jest taka. To nie jest taka super komfortowa, to jest taka do przeżycia. O ludzie.
Słuchajcie, jeśli jeszcze tu jesteście i słuchacie, wiemy, że tych problemów pewnie nie rozumiecie, ale mimo wszystko cieszymy się, że dalej jesteście z nami.
Dziękujemy, że słuchacie podcastu. Tak, Dziękujemy, że słuchacie podcastu Monter.
Ej, bo wiecie, czego ja potrzebuję? Żeby ktoś nam napisał w komentarzu, mam tak samo, buczy, ale pytałem z sąsiadami, u nich nie buczy. Jak mi ktoś to napisze, kochani, to ozłocę.
Tak, i w taki swobodny sposób przechodzimy do dalszej części naszego podcastu, w którym dzielimy się najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata.
Możemy już do tego przejść, ale wiem, że po pierwsze, może coś u was ciekawego się wydarzyło, a może Daniel chciałby komentarz przeczytać, który podobno jest najlepszy w historii naszych działań w social media.
Ja nie powiedziałem, że najlepszy, ale najbardziej mnie na pewno rozbawił, ponieważ nasz materiał na TikToku o naszych porankach wzbudził pewne kontrowersje. I dostaliśmy taki komentarz. Nie wiem, jak do tego podejść. Humorystycznie słabe, merytorycznie nie, wiadomo, nie wiem. Z góry na dół.
Bo rozumiem, że to jest a propos wypowiedzi pewnie Mateusza, że wstaje.
Twojej również, bo zaczęliśmy grubo od twojego planu dnia, a potem przeszliśmy do naszego wyśmiewania się ze snu.
Ja wiedziałem od zawsze, że nie jestem śmieszny, więc to prawdę stwierdził, ale że nie jesteśmy merytoryczni.
No nie wiadomo, nie wiadomo.
Jak można tak w ogóle, wiecie co, szkalować człowieka? Cześć. Ja już
ale
nie
mnie bardzo rozbawił, dlatego no, chyba trzeba napisać, że komentarz humorystycznie dobry, merytorycznie wiadomo.
O. Tak napisz. I na koniec dodaj oczywiście ode mnie przede wszystkim, ale od Janka mam nadzieję, że też.
Tak.
A myślałem, że to inne słowo, ale dobra.
Tylko dodaj dużo enterów, żeby to było po rozwinięciu dopiero.
I tak zrobimy cwaniaka. Nie podajemy, rozumiem, jak się nazywa ten, że zacny nasz tego, ale...
Ale jak chcecie sobie wejść na naszego TikToka, to sobie możecie łatwo to
jedziemy.
Tam dojedziemy. Wiecie, co z nim zrobię.
Wyślemy tam naszą watachę.
A mamy ją już, a mamy na YouTubie trochę fanów.
Tak, jeśli komuś to umknęło, jesteśmy na YouTubie od tygodnia.
No. Mamy super miniaturki i długi czas słuchania naszych filmów. Ewidentnie przyciągamy słuchaczy.
Troszeczkę tłumacząc zachowanie i Janka, i moje, i może Daniela trochę mniej, ale jest dość wcześnie rano i wszyscy jesteśmy przed pracą, a po weekendzie, więc to jest ten moment, ten moment. Tak, gdybyście pytali, czy chcieliśmy to przełożyć, tak, chcieliśmy, ale Daniel wyjeżdża.
Jest poniedziałek, 6 rano.
I jeszcze do tego poniedziałek po zakończeniu sezonu Formuły 1, więc ja jestem prosto z Abu Dhabi.
O kurde, to ja nie jestem w ogóle.
Stanowski był na Abu Dhabi w jak to się nazywa? W garażu Alfa Tauri. I Stanowski napisał, bardzo się jedna osoba, z którą oglądałem Formułę 1, nie spodobało to, jak Stanowski olewczo podszedł do Formuły 1. W każdym razie napisał tweeta w stylu, jestem na Formułę 1, nic z tego nie rozumiem, ale powiedzieli mi, żebym kibicował Alfa Tauri. Podobno nie mają dużych szans, ale kibicujemy. Więc albo typowo podejście, wiecie, ignoranckie, ma zdjęcie z Ricardo. Ma zdjęcie z Tsunodą i siedział w tych słuchawkach jak gwiazda w tym, więc pewnie go Orlen zaprosił. Obajtek.
No, Borek pracuje na niego, a ten jeździ po świecie. Tak. Taka prawda. Tak, dobrze. Przechodzimy do naszych artykułów. Czy ktoś z panów chciałby zacząć?
Mateusz zaczyna.
Ja mogę zacząć, bo nawiązuję do naszego poprzedniego odcinka. Żałuję, że nie mogę go znaleźć na WP, bo oczywiście temat był bardzo fajny na WP, tytuł znaczy się. A jak sobie już cofnąłem na to, po wejściu w ten artykuł cofnąłem, to już go nie mogę znaleźć na głównej stronie.
Już nie ma tego artykułu.
Artykuł jest, natomiast nie ma tego tytułu, a tytuł był w sensie coś takiego... Namówili Unię Europejską, teraz będą płakać. Coś w tym guście.
Czy to jest a propos hejtu w internecie?
Nie. Jesteś blisko, ale jest to rzecz, która bardzo mocno dotknie Daniela. I mam nadzieję, że tylko... Tak, Daniela, tak.
A czy to nie jest na artykuł, co Janek podesłał?
Mam nadzieję, że nie, bo nawet nie czytałem tego artykułu.
No dobrze, to nie uprzedzajmy
faktów. Czytam.
Słucham.
Uwaga. Ja nie będę... Znaczy, wejdę w szczegóły za chwilę, natomiast pozwolę sobie przeczytać pierwszy tytuł. Unia szykuje embargo na LPG z Rosji. Może być gorąco. W cudzysłowie, odczujemy podwyżki.
No i braki podobno, czy nie?
Czasowe braki, tak. Generalnie chodzi o to, że Polska wpada na genialny pomysł, żeby wprowadzić embargo na LPG z Rosji. Nie mogliśmy tego zrobić sami, więc naciskaliśmy na Unię Europejską, żeby zrobiła to samo, a okazuje się, że importowane LPG dla samochodów do Unii Europejskiej 3/4 trafia do Polski. Tak jeździmy. I to jest w ogóle ciekawostka, o której też za chwilkę porozmawiać. No i long story short jest taki, że 3,4 miliona kierowców w Polsce, który jeździ na LPG, do którego grona zalicza się od niedawna Daniel oraz ja. A jakże? W 2024 roku może doświadczyć po pierwsze wzrostu cen paliwa, a po drugie faktycznie czasowej przynajmniej braku, czasowego braku tego paliwa na rynku. No więc może się zrobić ciepło. Ale nie dotyczy to tylko kierowców, bo kierowcy, no jeju, jest tak magiczny przycisk i można jeździć na benzynie. Natomiast sporo tego LPG trafia do naszych domów i teraz chciałbym znaleźć szybko, ile chyba około 4 milionów domów w Polsce jest ogrzewanych tymi butlami LPG. No więc tamtem też musi się robić ciepło na taką wieść. Także
no,
tak.
Tego nawet nie zatankujesz na zapas, nie? Znaczy chyba, no, nie, że masz jakieś zbiorniki, no ale jak nie masz, to...
Co więcej, artykuł sugeruje, który zresztą pochodzi z Money.pl, że nie wprowadzono niczego, co mogłoby złagodzić odczucia tych sankcji dla nas, więc jakby no, może być grubo, natomiast chyba to jeszcze nie przegłosowali tego.
Ej, ale czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że to jest również ten sam gaz, którym się na przykład ogrzewa, jak się ma piec na gaz i przyłącz normalnie do sieci gazowej, czy tam jest inny gaz, nie LPG?
No... Ale na pewno może pochodzić z innych zasobów, bo to jest ten, który też przypływa z Kataru, nie? Tak mi się wydaje.
Okej.
Okay. A może nie? Może nie,
no
wiem,
no bo
czegoś.
To w takim razie połowa ulicy, na której mieszkam i która dopiero co się podłączyła do sieci gazowniczej i pozmieniała piece na gaz, może też mieć problemy, czy bardziej tu mowa o samochodach? Bo ja czytałem też ten artykuł, znaczy nie wiem, czy ten dokładnie, i tam jakby bardzo się skupili na tym, że kierowcy odczują, a w ogóle nie było nic mowy o tym, że ludzie w domach. No nic, bardzo ciekawy, martwiący trochę.
Martwiący, ja się bardziej w duszy śmiałem trochę z Daniela, bo...
Idealny timing.
Poczynił bardzo dużą inwestycję dla zaprasa, zakładam, jest z niej bardzo zadowolony. Natomiast tu się okazać może, że za jakiś czas
odczujemy.
Mówicie,
że to się nie zwróci.
Czyli Daniel za jakiś czas, tak jak ja dzisiaj o pompie ciepła, to przyjdzie i tu będzie psioczył na LPG.
Znaczy ja już bym mógł zacząć przeczyć na LPG, bo specjalnie zmieniłem stację, żeby płacić gdzieś aplikacją, a aplikacja nie działa.
Działa, tylko nie wiesz jednej działa. Rzeczy.
Jakie?
Próbowałeś zapłacić z Apple Payem, prawda?
Nie. Wywaliło mnie na etapie skanowania kodu.
Ty nie mogłeś jeszcze raz zeskanować?
Skanowałem normalnie jak się dało, ale nie dało się.
Okej, okay, bo przez półtorej roku aplikacja Orlenu miała ten problem, że jak płaciłeś Apple Payem, to blokowało się i tak musiałeś iść na kasę i pani musiałeś zapłacić. Coś tam blokowało w transakcji i trzeba płacić blikiem jakby co. Nie wiem, może to już naprawili, ale też byłem zły bardzo.
No to niestety nie udało mi się skorzystać.
Kończąc mój temat, czy zdajecie sobie sprawę, ile procent polskiego LPG pochodziło z Rosji?
Dużo.
82.
Ach. Dużo, to była dobra odpowiedź, 82 też bardzo dobra, 50% naszego LPG. Uwaga, okazuje się, że jeżdżąc na gazie wspierasz Rosję. Daniel, powiedz mi dlaczego, Danielu.
Tak.
Ja sobie nie zdawałem też tego sprawy, tak.
Ale
niesamowite to jest, no, nie wiedziałem.
Natomiast, bo jeszcze jest ciekawe, bo teraz próbowałem właśnie szybko wygooglać, jak to jest z tymi domami i jaki gaz jest tam zasilany. Mhm. I do tego jeszcze nie doszłem, ale 40% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z kuchenek zasilanych butlami. I oni to mogą odczuć wtedy.
Też odczuć.
No, to jest ciekawe, że w ogóle ludzie, którzy nowe domy budują, też z gazu w butlach korzystają.
40% gospodarstw domowych, to jest naprawdę duża liczba, nie?
No to tak, zaraz będą jakieś dopłaty, spokojnie.
No nie wiadomo, bo teraz jesteśmy w takim bezkrólewiu, bym powiedział. Jedni już odeszli, drudzy no niby już przyszli, ale jeszcze nie wiadomo, czy są. No nie wiadomo. Nie wchodzimy teraz w politykę tutaj. Ale
wino Wrocławiu.
To tak jak samochody elektryczne montują te generatory, to tak będziemy wozić w samochodach butle po prostu z podpiętym wężykiem. Będziemy kupować sobie do piekarnika.
No. Ale jeszcze tak kończąc szybko, 50% z Rosji, 5% z Kazachstanu niemalże, Szwecja prawie 24%, Holandia 5% niemal i Wielka Brytania 5%. Ja się pytam, gdzie jest gaz łupkowy w Polsce? Czemu przestaną badania? Przypadek?
Ej, ale bo czy tam były jakieś większe procenty? Bo to się chyba nie dodaje do 100, to co przeczytałeś?
To się nie dodaje do 100. No reszta nie wiem skąd pochodzi, może mamy swój, nie wiem.
Z Kataru chyba.
Ten 25, jaki fact checker.
10% brakuje.
10%. Może mamy swoje wydobycie, prawda? Nie musimy wszystkiego importować.
No, chcę w to wierzyć. 25 plus 35, 40%.
A jak
no,
wygląda zapełnienie magazynów gazem, proszę jeszcze.
Chwileczkę, już piszę do pana o
Majtka. Nie, bo kiedyś było tak, że Polska miała super za obłożenie magazynów z gazem, tylko potem się okazało, że nasze magazyny są kilkukrotnie mniejsze niż na przykład te w Niemczech, tam w Szwed czy gdzieś. No i że tam mają 40%, u nas mają z 90%, ale się okazuje, że te 90% ma się nijak do tych 40%. Tak, panowie. Panowie, ja chcę wam powiedzieć, a propos może trochę polityki, troszeczkę się ostatnio zdenerwowałem. Zdenerwowałem się trochę chyba na siebie, jak to człowiek jest czasem naiwny i głupi. Ja wiem, że teraz wszyscy powiedzą, to było oczywiste, to było oczywiste, chło oczywiste, pewnie mieliście tak samo, tylko teraz jesteście mądrzy. Była informacja w zeszłym roku, że pan premier Morawiecki wysyłał do wszystkich partii, to nie jest jeszcze mój news, ale powiem tak o ciekawostkę, bo to jest wprowadzenie, wysyłał do wszystkich partii zaproszenie na spotkanie, żeby tam spróbować zbudować koalicję. No i wszyscy odmówili, a Konfederacja nie odmówiła, ale powiedziała, że idzie tam tylko po to, żeby mu jakby pokazać, że powiedzieć, że nigdy z nim nie stworzą koalicji, nie? I kurde, szanuję coś takiego i sobie pomyślałem, nieważne, czy głosuję na Konfederację, czy nie, pomyślałem sobie, dobra, niech pójdą i mu to powiedzą i wyjdą. To na Make Life Harder, który ma ponad 1 000 000 czy tam więcej obserwujących, już nie dało się wkleić informacji, że Konfederacja idzie, żeby to powiedzieć, tylko wkleili kilka storików o tym, że patrzcie, wszystkie partie nie poszły, Konfederacja, ruskie coś tam o nuce, jednak ten, idą i nagłówek Konfederacja wybiera się na spotkanie z premierem. I w tym artykule na Onecie, gdzie był taki nagłówek, było zdanie, że ogłosili, że idą się tam wybrać, żeby powiedzieć, że nigdy z nim nie zrobią koalicji. Ale o tym już ani słowa i wiesz, i 1 000 000 ludzi heja udostępnia i beka jest ciśnięta na portalu, że ci poszli i że ściemniają, a powiedzieli, że nigdy nie zrobią koalicji. A poszli, żeby powiedzieć, że nigdy nie zrobią. Chodzi mi o to, że strasznie mnie to jakoś tak poczułem, że lubisz kogoś, ale że tak łatwo manipulować ludźmi, że wystarczy jednego zdanie zataić i przekaz jest zupełnie inny.
No, żebyś wiedział. No. Żebyś wiedział. Jakby ja się nie odnajduję już w mediach, dlatego staram się jakoś tak mniej ich czytać, bo po prostu nie umiem, właśnie przez takie rzeczy. I nie wiem, nie wiesz komu wierzyć tak naprawdę, kto jest rzetelny, bo widzisz, za tym krótkim informacją na Make Life Harder, tak? Jest jakiś już plan, że już go czujesz, tak? No nie lubimy ich, więc musimy trochę po nich pojechać, zamiast, okej, poszli, zadajmy pytanie za jakiś czas, czy faktycznie mu to powiedzieli, czy nie. Bo ja jestem ciekaw, czy mu to powiedzieli. Bo może poszli, a on zaczął mówić, wiesz, nawijać makaron na uszy.
No tak.
I mówią, a oni wtedy tak...
stanowiska w spółkach Skarbu Państwa.
I oni wtedy tak, no nigdy nie zrobimy, ale mów dalej, no ciekawe. Nie będziemy nic dzisiaj mówili, ale posłuchamy. I wiesz, no jakby generalnie wydaje mi się, że rozmowa otwiera zawsze takie możliwości, nie? Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe w tym momencie, nie mi oceniać, natomiast chyba lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać. No.
O nie, w tym przypadku lepiej nie rozmawiać.
No to po co poszli? Ruskie onuce.
Ja po prostu od tamtej pory tak też poczułem, że wszystkie kanały, które mają wokół siebie dużo ludzi i są takie... Prowadzący Make Life Harder nie jest... On, wiecie, robi wszystko od memów i śmieszków i badziewnych storików po mega śmieszne, po wspieranie ludzi, historie ludzi z całej Polski, które potem ludzie wspierają, po ratowanie psiaków, po głosowanie. Jakby ma taką masę. I trochę to jest niebezpieczne, że ten sam typ jakby śmieje się i śmieszkuje z Lewandowskiego, cieszy się Igą Świątek, tutaj wrzuca coś na Konfederację. Ajajaj, takie to jest, to jest od wszystkiego, to jest od niczego, więc chyba sobie zaobserwuję kanał rozrywkowy jakiś, od polityki jakiś, a nie będę tutaj miał wszystko w jednym, bo takie to jest, powiem wam, no ale... nie wiesz, kiedy jest śmiesznie, a kiedy to już jest taki przekaz podprogowy, a kiedy robi się poważnie.
No ale Jaśko, nie sądzisz, że nasz podcast troszeczkę też taki jest, że my z jednej strony właśnie tak
właśnie,
o wszystkim,
właśnie,
a z drugiej
taki,
strony
właśnie,
o polityce.
Taki nie jest.
Że wiesz, że niby ten, tu śmiechy, chichy, ale potem potrafimy siąść i się pochylić nad zagadnieniem pompy ciepła, nie? I jakoś to zbadać tak dogłębnie.
No tak, no, ale ja na przykład jak tutaj coś mówię, to nic nie zatajam. No.
Drodzy sacze, drogie saczki, proszę nas nie wierzyć w takie rzeczy, bo...
W sensie, ja może czegoś nie wiem, ale nie zatajam czegoś, co wiem, żeby ciekawsza historia była na podcaście.
Okej, okay, ale może, no bo nie wiem, nie mi osądzać.
Co jest miałem faktu, że jak przygotowałem artykuł na dzisiaj i wczoraj, to co chwilę mi wpadały jakieś horoskopy na jutro. I pomyślałem sobie, Mateusz, że chętnie posłuchasz swojego horoskopu. Żartuję oczywiście. Nawet w to nie klikałem.
Ale bo nie możemy zatajać żadnej informacji, a ty już coś wiesz. Co może Mateuszowi się przydać?
No właśnie.
No. Także pięknie to zrobiłeś, wprowadź swój temat.
Na pewno to jest ten moment?
Artykuł.
Ja mam dwa tematy, tak. Bo jeden mnie urzekł tym, że mnie zaskoczył, że taka pora roku, a tutaj takie newsy, świeże newsy z wczoraj, a drugi taki bardziej pod zagadkę, więc możemy zostać chwilę przy motoryzacji i słuchajcie, czy wiecie, w jakim kolorze samochody są najczęściej kupowane w Polsce? Jest nowy raport firmy Car Vertical i chodzi o samochody, czekajcie, chyba sprowadzane, używane.
Najczęściej kupowany kolor?
Tak.
Ja szczalam srebrne.
Ale używane, tak?
Słuchaj, ja nie wiem tylko, czy nie ma problemu w tym raporcie takim, że srebrny nazywany jest szarym.
Okej, okay, no to ja bym taki szary, tak, o to mi chodzi.
Ja powiem, że czarny.
No to powiem wam, że 26,9% samochodów sprowadzonych do Polski w którym roku?
W 1995.
Nie wiem w którym roku, ale jest szarych. 26,9. 21% białych, 19,2% czarnych. Ale do czego zmierzam? Bardzo mi się spodobał ten artykuł, bo im dalej czytasz, tym możesz się na przykład dowiedzieć. A, czekajcie, to jest wykres. Wrzucimy go. Pięknie, pięknie. Jest informacja, że w 2000 roku udział szarych samochodów w Polsce wynosił 30,8%, a zatem był on nieco większy niż obecnie. I konkluzja jest taka, że ludzie nie lubią jaskrawych, żółtych jest najmniej. I troszeczkę się zdziwiłem, bo tutaj jest taki argument, że ludzie kupują czarne, i to jest może pole do naszej dyskusji, czarne, bo uważają, że czarne są prostsze w utrzymaniu, się mniej brudzą i nie blakną na słońcu, przez co potem mają większą wartość. Przecież na czarnym brud jeszcze bardziej widać niż na
wszystko
srebrnym.
Widać.
Fałsz, tak, ja coś czuję, słyszę fałsz.
Już biały pod tym względem jest lepszy, natomiast na czarnym widać wszystko. Wszystko widać, brud taki zwykły i szare widać i ten pył widać.
I każdą rysę.
A na białym? I na białym tego nie widać, znaczy widać tylko brud,
najlepsze
tego kurzu już tak nie widać.
Najlepsze są szare. Srebrne.
A najlepsze są szare, te srebrne. No bo na nich tak to dużo mniej widać. Dlatego myślę, że one
grafit.
Są takie. Taki grafit, no. Moi rodzice drugi samochód mają w szarym głównie dlatego, że nie widać tego syfu na tym. Ja też mam szary i też sobie chwalę.
Ja co do białego, to tak chwalę sobie bardziej niż czarny, ale no powiem wam, że w zimę to on jest taki bardziej brązowy, nie? Więc ja nie powiedziałbym, że dobrze tam się z brudem obchodzi.
Ja to jakby, znaczy... Może nie rozumiem, bo kurczę, no jakby kolorowe jednak są fajne, takie jakieś żywsze kolory. Znaczy ja może nie mam jakiegoś super żywego, ale mimo wszystko jakby, nie wiem, niebieskie, czerwone, jakieś, no nawet jakieś żółte, pomarańczowe.
Niebieskie
były
jest
dyskusje.
9,9%.
Były dyskusje nad tym, żeby wprowadzić w ogóle, może nie nakaz, ale zalecenie i zachęcenie, żeby jednak były kolorowe samochody, bo je łatwiej widać na drodze. Właśnie te szare są takie, że się rozmywają, a im bardziej taki żywy kolor, tym jest to widoczniejsze bardziej na drodze.
Czyli to może być prawda, że ktoś kiedyś mi mówił, teraz się dzielę całą swoją wiedzą, jaką dysponuję w tym temacie.
Nic nie zatajasz.
Że
nic nie zatajasz.
Można było, że były OC na samochód jaskrawy, mogło być niższe niż na szary.
Może. Ale nigdy o tym nie słyszałem, ale ma to sens.
Znaczy w ogóle z tymi OC jest, czy w Anglii są takie jaja, że tam po prostu wszystko może podnieść OC albo zniżyć?
Tylko jeśli dobrze wiem, oczywiście, w Wielkiej Brytanii chyba się ubezpiecza. A nie, samochód? Czy kierowca się ubezpiecza?
Może kierowca.
I tego nie wiem.
Fajne, to fajne.
Zależy, jakim samochodem jeździsz, bo to też zależy od pewności silnika i od. Więc może to jest jakieś hybryda takiego połączenia. Nie wiemy, ale się wypowiemy.
Nie wsiadam, mam ubezpieczenie na mniejszy silnik. Ej, widzieliście taką reklamę? Teraz jest zrobiona. Nie jest żadnej firmy, tylko jest jakby kampania społeczna o tym, żeby jeździć wolniej. Jest takie... Kurczę, nie wiem jak to zrobić na podcaście, bo to ciężko, nie? Chociaż mamy teraz wideo i wszystko. Bo ja powiem wam, że taka dyskusyjna. Jest takie coś, że wyjeżdża samochód z podporządkowanej drogi. To co mi się nie podoba w tej reklamie? Czemu wina jest typa, który jedzie za szybko, a nie typa, który mu wyjeżdża jak powalony z podporządkowanej drogi? Gdyby poczekał i nie wyjechał, to by tamten sobie przejechał. I ja rozumiem, jeździmy za szybko, trzeba jeździć wolniej, ale moim zdaniem w tej reklamie, ja po pierwsze musiałem ją trzy razy, ja wiem, ja jestem na swój sposób mądry, więc ja musiałem ją trzy razy obejrzeć, żeby zrozumieć w ogóle o co kaman. Czemu ten typ wyjeżdża, a potem błaga, żeby ten w niego nie wjechał, skoro mógł po prostu nie wyjechać? I dlaczego ten ma jechać wolniej? Żeby ten mógł wyjechać, skoro on jest na porządkowanej, więc niech se ten pojedzie szybciej, a ten wyjedzie, jak będzie miał pustą drogę.
Pełna zgoda z tobą, Jaśku, natomiast wiesz, że jak jedziesz dużo szybciej, to inna jest ocena odległości. I na przykład ten gościu wyjeżdżając z tej podporządkowanej, zobaczył samochód, bo popatrzył sobie, powiedzmy, w prawo i lewo i mówi, okej, dobra, jest w odległości takiej i takiej, wyjadę przecież, bo jest ograniczenie do 50 czy tam 90, a gościu ciśnie 180. W naszej miejscowości była taka, wiesz, gościu też dokładnie taka sama sytuacja, tylko był motocyklista, który jechał bardzo szybko, no i jak się wbił w samochód, no to go przeciął prawie, że na pół, no i zabił chyba siebie i zabił kogoś, znaczy no zabili się, no bo ten faktycznie mu wyjechał z podporządkowanej, no ale ten jechał tak, że wiesz, znowu popatrzył w lewo, widział motocykl daleko, a ten cisnął, nie?
To ja was muszę przeprosić, bo nie oglądałem z dźwiękiem, a wydawało mi się, że w tych wersjach reklamy, które, do tej kampanii, które ja widziałem, tych starszych, oni tam przepraszali siebie, o tam przepraszam, nie widziałem, że coś tam.
On też tu chyba coś takiego.
Nawzajem.
Ja
tu też to mówią, tylko że przeprasza tylko, że jadę za szybko. No. A nie było tak, że powiedział, że przepraszam, myślałem, że zdążę.
No to o co chodzi? No,
a drugi podstęp, który czujne oko zauważy, to samochód Skoda ma znaczek, a Passat nie ma znaczka Volkswagena na tej reklamie. Czyli ktoś tu zapłacił. Czemu nie użyczyli dwóch Skód?
Sam koncern przecież.
No właśnie. To weź mi
ale to ja myślę, że to jest antyreklama, nie? Dlatego Volkswagen nie ma znaczka, no bo robi coś złego.
W ten sposób. No dobra, ale w takim razie Skoda wychodzi na mało bezpieczny samochód, bo skoro dziecko nie chce tego mówić.
Ja nie wiem, czy ten Passat nie był po jakimś tuningu i dlatego nie ma znaczka.
Może jest w gazie, wtedy lepiej znaczki schować. Dobra, no nic.
Ale jest niepowiedziane i nie jest powiedziane, że dziecko faktycznie, tylko że mają poważny wypadek.
Dziecko przeżyło,
może
przeżyli. Spokojnie, dziecko przeżyło.
Ojciec może nie, bo faktycznie bo te boczne zderzenia są takie dość niebezpieczne.
Ej, no bo takie reklamy to się nagrywa na serio, nie? W sensie oni tam serio się zderzyli.
Tak, tak.
No to no. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że czuję się po prostu zbulwersowany trochę zachowaniem ludzi na drodze przez ostatnie dwa dni, bo spadło trochę śniegu i nagle wszyscy zapomnieli, jak się jeździ. Przez ostatnie dwa dni miałem kilka takich sytuacji, że gościu wyjeżdżał z bramy na drogę właśnie wyjeżdżał z bramy i chyba chciał sobie przydriftować, wywaliło go na po prostu na krawężnik, odbił się od tego krawężnika, wjechał na drugą stronę, auto, ja musiałem hamować jakby już z daleka hamowałem, bo wiedziałem co się tam wydarzy, auto za nim musiało hamować, a gościu nawet nic nie powiedział, tylko po prostu pojechał dalej.
Pogięte felgi, panie, pewnie, to wszystko, ludzie, dobrze mu tak, nie?
No ale ja nie rozumiem, jakby, oczywiście. No kurde, no, przecież to jest co roku taka sytuacja.
Ale czekaj, że sugerowałbyś, żeby jeździli też wolniej, czy żeby nie wyjeżdżali pod maskę z bram?
No, żeby jeździli wolniej i jak...
Czy jeździli szybciej?
Nie, jak ktoś nie umie auta opanować, to niech jeździ sobie wolniej, no kurde. Przecież tyle osób ślizga teraz po prostu, bo za szybko wpadają w zakręt czy coś.
Tak, ja myślę, że Daniel apeluje o to, żeby sobie szybko przypomnieć, że jest zima i że ten samochód zachowuje się trochę inaczej.
Ja się bałem, że tutaj Daniel ma taki apel, że Daniel jest tym kierowcą, a wszyscy spadło trochę śniegu i wszyscy jeżdżą jak, jak chłopy.
Także wszystkim kierowcom lub młodym kierowcom i kierowczyniom przypominamy, jest zima, samochód nie zawsze skręca wtedy, kiedy chcecie skręcać, przy dużej ilości mocy on może wpaść w poślizg.
Przy małej też.
Jak się zakopujecie, to nie dodajemy gazu, tylko się zatrzymujemy. To tak w oparciu o doświadczenia mojej koleżanki z pracy.
I słuchajcie, i w zakrętach dodajecie gazu, nie hamujecie. Dodajecie gazu.
Ja myślę, że w zakrętach w ogóle nie dodajemy gazu, ani nie hamujemy, utrzymujemy prędkość stałą. A jeśli chcemy zwolnić prędkość, wypadałoby to zrobić przed zakrętem i wejść w zakręt już z odpowiednią prędkością. Bum. Tak jak robi to Max Verstappen.
Po heblach. No nieważne.
Jeszcze bez ABS-ów. Te koła się prostują, jedziesz na wprost, potem puszczasz to, zaciągasz ręczny, wchodzisz pięknym driftem. I w Apexie?
No,
ja nie wiem.
Dodajesz gazu i wchodzisz, pięknie z niego wychodzisz. No. To tak pół żartem.
Zwolnijcie po prostu, zwolnijcie. I jakby, no. A to też daje szansę, że jak ktoś jedzie szybciej, to może was wyprzedzić.
Podeszać mój drugi ci mówię.
Ale jakby, bo zbliżamy się powoli do brzegu i to jest może idealny pomysł, bo idealny moment, żeby podsumować nieco formułę, bo skończył się sezon wczoraj. I może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale zastanawiałem się tak trochę, bo nie zdążyłem wczoraj oglądać równo z czasem startu. Nie oglądałem na żywo, tylko sobie oglądałem tam z godzinnym wyprzedzeniem.
Opóźnieniem. Jakbyś oglądał z godzinnym wyprzedzeniem, to byśmy teraz tutaj chyba...
Ja byłem w innej strefie czasowej. No i tak się zastanawiam, jakby co wy myślicie o oglądaniu sportów nie na żywo. Bo z jednej
Formuła
strony,
1,
no. No z jednej strony jakby fajnie się wyścigi ogląda, jakby no chcesz być na bieżąco w ogóle, a z drugiej strony jakby ta magia taka trochę jakby zanika, jak nie oglądasz na żywo, nie?
Dla mnie, ja powiem tak. Formuła 1 jest jedynym sportem, który potrafię oglądać z odtworzenia. Nie wyobrażam sobie oglądać na przykład narciarstwa alpejskiego albo piłki nożnej, mimo tego, że Wisłę Kraków kocham całym sobą i nie lubię tracić meczów, ale nie wyobrażam sobie usiąść wieczorem do meczu Wisły Kraków. No, broń Cię Boże. Formuła 1, nie wiem, co jest w niej takiego. Ja większość wyścigów oglądam nie na żywo. I kwalifikacji. Ale no, co to zmienia, Daniel? Jak nie znasz wyników, to co to zmienia?
No nie, znaczy, bo to jest tak. Że tracę trochę tym taką zabawę na żywo, bo jakby na Twittera nie wejdziesz. No bo tam już jest wszystko napisane.
No, może ja nie patrzę na Twittera w trakcie wyścigów.
No,
ja w sensie, ja po prostu oglądam, jestem samym sobą tam, rozumiem.
No, a mam tak na przykład, że kwalifikacje potrafię na żywo oglądać, ale na przykład potem już jakby z odtworzenia nie jestem w stanie oglądać całej kwalifikacji. Najlepiej czekam albo na powtórki, te takie przyspieszone, albo sobie po prostu przewijam te 10 minut.
Ale jak oglądasz kwalifikacje na żywo, to oglądasz je, czy siedzisz też na Twitterze i robisz parę innych rzeczy?
W większości oglądam.
No to co zmienia ci oglądanie na przykład o 19 tego, co było o 15, skoro i tak niczego nie wiesz?
No wiem, że to już tam nie jest na żywo, że wszystko jest ustalone. No właśnie nie wiem. To jest właśnie pytanie, dlaczego sporty jakby... Czy w ogóle...
Chyba się wypaliłeś, widzę, jako widz Formuły 1.
Czy w ogóle jakby sporty mają sens nie oglądania na żywo, nie? Nie wiem, jak wy macie. Ty mówisz, że oglądasz, a Mateusz?
Mateusz.
Ja ostatnio nic nie oglądam, ale jak oglądałem z wami jeszcze w Formułę w tym sezonie, no to nie miałem żadnego problemu, żeby to zacząć później. Z tym, że no nie mogłem sprawdzać wyników, nie? Jak nie znałem wyników, no to dla mnie ta magia ciągle jest i jest frajda. Oczywiście wolałem na żywo, bo wtedy była szansa, że wy oglądacie i można sobie pokomentować. To było fajne. Ale nie miałem z tym żadnego problemu. Ale też nie jestem jakimś wielkim fanem w ogóle innych sportów oglądania, więc nie mam z tego problemu jak ty, Jaśku, że tam oglądam mecze później czy coś. Jakoś to nie traci się ta magia dla mnie. Natomiast faktycznie ta technologia umożliwia do przeżywania raz jeszcze. Chyba, że się pozna wynik, to wtedy jest trochę Lipton.
Nie, jak się pozna wynik, to ja nie oglądam. Ja to no, już w ogóle w życiu nie obejrzał.
No.
Ale no przecież w sporcie chodzi o emocje. Ale w zasadzie to jest zasadne pytanie Daniela, no bo takie same emocje są w meczu Wisły Kraków, jak nie znasz wyniku, to przecież tak samo się możesz cieszyć, emocjonować. Takie same możesz oglądać narciarstwo alpejskie i sprawdzać, czy Christoffersen wygrał, czy nie wygrał, czy Pintero, czy ktokolwiek inny. Też nic nie wiesz. Ale nie jestem w stanie przy tym usiąść. Może to oznaczać, że po prostu mnie ten sport tak nie kręci, ale Formuła 1 na razie od 4 sezonów jest taka, no ja nie opuściłem nawet minuty wyścigu i ja po prostu tym żyję, nie? Jak się emocjonujesz. Aczkolwiek wczorajszy wyścig to już był taki, że tak dobrze, że pod koniec był trochę uratowany, ale na przykład, o dobra, ostatnie dwie kwalifikacje w tym roku, jak Hamilton odpadł w drugiej kwalifikacji, to sobie w ogóle odpuściłem. Nie, nawet mnie nie interesowało, kto będzie z początku. Jestem kibicem sukcesu Hamiltona.
A może to jest też klucz do naszych tych, że po prostu jak Mercedesowi nie idzie, to...
Prościej zrezygnować.
No
ale nie wiem w sumie, czemu tak jest. Słuchajcie, możemy zaprosić w tym miejscu wszystkich na YouTube'a, na Spotify'a, na Apple Podcast, na Instagrama, na TikToka. Jesteśmy wszędzie, robimy fajne rzeczy.
Słuchajcie, sprawa jest prosta. Jeśli słuchacie w tym momencie na Apple Podcast, przejdźcie sobie na YouTube'a. Jeśli jesteście na YouTubie, przejdźcie sobie na Spotify'a. Jeśli jesteście na Spotify'u, przejdźcie sobie na Apple Podcast.
Jest jedna dobrze, ważna rzecz. Nie tylko sobie tak przechodźcie, ale jak zostawicie jakąś łapkę w górę lub komentarz, no to my tutaj po prostu cieszymy się w naszym zespole nieprawdopodobnie, nie? Z każdego komentarza, to bo to znaczy, że słuchacie, jesteście, więc jak chcecie pochwalić się kolorem swojego samochodu, śmiało.
Jeśli możecie albo chcecie, nie, przede wszystkim, jeśli chcecie, bo lubicie nas troszeczkę i chcecie nam pomóc, oprócz zostawienia łapki w górę, podeślijcie swoim znajomym, podzielcie się. Jest to temat do naszej rozmowy. Możecie powiedzieć, patrzcie jakich trzech przystojniaków, albo patrz jakie ciekawostki mówią o Formule 1, albo o panu premierze Morawieckim wchodzą w taki dyskurs z Make Life Harder. Zachęcamy. Jest to dla wszystkich
no
miejsc.
No i przede wszystkim czekamy na wasze informacje dotyczące pompy ciepła. Słuchajcie, jeśli macie w swojej okolicy, albo wiecie, że gdzieś jest, podejdźcie, sprawdźcie, zmierzcie decybele.
Ustalmy
jeśli
tak.
Jeśli wasz sąsiad ma pompę ciepła, idźcie zapytać, czy mu buczy, czy mu nie buczy, ile metrów od tego, jak te wykresy
zróbmy
wyglądają. Podeślijcie
akcję,
nam grafiki.
Akcja, hashtag pompa ciepła, nie wiem, ale...
Albo jeżeli słyszycie przy zamkniętych oknach w nocy pompę sąsiada, to też napiszcie, to wtedy sobie pogadamy na prywie. Wymienimy doświadczeniami.
No i na wiecie, koniec, jeśli
ja
znacie jakieś
nocy,
dobre...
Tak, ten ktoś też nie będzie spał w nocy, to sobie chociaż przynajmniej popiszemy, poszukamy rozwiązań.
Jeśli znacie dobre wygłuszające słuchawki dla redaktora Jana, też nam podeślijcie z noise cancellingiem. Nie za drogie, żeby dobrze
ale
wyglądały.
Ale to czujesz całym sobą, ja ci już to tłumaczyłem na początku. Dobre słuchawki.
Czy okej. Okay. Nie
a
rozwijajmy
poza tym
tego
najważniejsze
tematu.
Jest, cisza też nie jest dobrym rozwiązaniem. To musi być...
Janek, a może jakaś maszyna do szumu białego?
A co to jest szum biały?
Nie po to on inwestował w akustykę, żeby teraz pompę, znaczy tą maszynę do szumu białego kupować.
A szum biały to jest takie dźwięki, żeby się lepiej spało na przykład?
Tak, no różnego rodzaju, nie?
No. No to może
ludzie czasami wiatraki zostawiają.
A jak się śpi?
Czekaj, czy ja dobrze usłyszałem? Wiatraki zostawiają?
Jak ci się śpi?
Ludzie zostawiają czasami wchodzący wiatrak, żeby ten szum, żeby ich szumiło i kto uspokaja, nie? Albo cokolwiek innego.
Nie będę komentował. Podziwiam.
Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, dziękujemy, zapraszamy i widzimy się w przyszłym tygodniu.